Szczęść Boże, witamy Państwa bardzo serdecznie na naszych pierwszych radiowych rekolekcjach adwentowych. A witają się z Państwem ksiądz Łukasz Walaszek
i pan Stanisław, redaktor naczelny naszego radia, Radia Droga.
Witamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy słuchają nas poprzez Radio Droga lub oglądają poprzez YouTube. Księże Łukaszu, może tylko jeszcze przypomnę, że ksiądz Łukasz jest też naszym redakcyjnym kolegą. Redaguje nasze radio, Radio Droga. Jaki ksiądz podejmie temat właśnie na ten kończący się okres Adwentu Roku Pańskiego 2020?
Panie Stanisławie, zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym bardzo serdecznie wszystkich pozdrowić, tych, którzy nas oglądają, ale także przede wszystkim podziękować wam za to, że poświęciliście swój cenny czas, ten wolny czas po to, żeby posłuchać tego, co chciałbym wam dzisiaj powiedzieć. Zdaję sobie z tego sprawę, że dziś taki wolny czas to jest wielki skarb i dziękuję wam za to bardzo. A temat rekolekcji brzmi w następujący sposób. Prorok Eliasz, człowiek taki jak my.
Bardzo prosimy o modlitwę na rozpoczęcie tych rekolekcji.
Zapraszamy tych wszystkich, którzy nas oglądają, słuchają, aby włączyć się właśnie w tą modlitwę i prośmy Ducha Świętego, żeby On działał, bo On jest tym, który jest Bogiem, który przychodzi, który chce nas przemieniać, który też chce, żeby były owoce, rodziły się także tego czasu właśnie w naszych sercach. Więc zachęcamy teraz do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Prosimy Cię, Duchu Święty, przychodź, otwieraj nasze serca na Twoje słowo. Przychodź do tych wszystkich, którzy oglądają te rekolekcje, do tych, którzy będą uczestniczyć w tych rekolekcjach. Prosimy Cię, Duchu Święty, niech te słowa głęboko zapadają w naszych sercach. Niech one powodują konkretny owoc w naszym życiu, owoc nawrócenia, zbliżenia się do Ciebie, dobrego przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia. Prosimy Cię, niech poznanie także historii Eliasza będzie takim czasem, w którym jako siebie także odnajdziemy w tej historii. Prosimy Cię, Duchu Święty, przychodź, napełnij nas swoimi darami, potrzebnymi łaskami, siłami. Prosimy Cię o to, Duchu Święty. Także chcemy prosić Maryję, która jest patronką Adwentu, jest oblubienicą Ducha Świętego, żeby ona się wstawiała za nami, by nam towarzyszyła, aby przychodziła, aby nam pomagała w zrozumieniu tego słowa, aby była właśnie tą, która daje nam przykład, abyśmy za nią poszli, abyśmy przychodzili do niej i abyśmy właśnie byli przy niej. Prosimy Cię, Maryjo, o Twoje wstawiennictwo. Prosimy Ciebie, oblubienico Ducha Świętego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami. Święci nasi patronowie, aniołowie, stróżowie, módlcie się za nami. Dziękujemy wszystkim, którzy nam towarzyszyli w tej modlitwie.
I proszę księdza, będziemy nasze konferencje pomału zaczynać.
Myślę, że to jest ten dobry czas, żeby zacząć.
Dlaczego powiedziałem konferencje? Dlatego, że będą w sumie trzy.
W sumie trzy konferencje. No tyle sobie czasu trzeba gdzieś tam przeznaczyć, żeby uczestniczyć, ale chcemy też powiedzieć, że to są przede wszystkim rekolekcje i o to chodzi, żeby przez to słowo, które zostanie wypowiedziane, żeby to odnieść do swojego życia i żeby przybliżyć się do Pana Jezusa i dobrze się przygotować do świąt Bożego Narodzenia. Taki jest cel.
To może usiądźmy. I takie moje to pierwsze pytanie, dlaczego właśnie ta osoba proroka Eliasza tak bardzo księdza zafascynował?
Myślę, że jest kilka powodów, dlaczego to jest prorok Eliasz. Przede wszystkim myślę, że Eliasz jest dobrym patronem właśnie czasu Adwentu. On jest w ogóle patronem tego czasu Adwentu. A po drugie, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na proroka Eliasza, tak jak brzmi temat tych rekolekcji, przede wszystkim jako na człowieka, z krwi i kości człowieka, którego możemy się także nauczyć. I chciałbym zaproponować wam, drodzy państwo, abyśmy przez te trzy dni weszli na drogę, po której my przez te 3 dni będziemy chodzić, idziemy do jakiegoś celu, czyli chcemy się zmieniać, chcemy się nawracać, ale chciałbym też na tą drogę właśnie zaprosić proroka Eliasza i żebyśmy na niego spojrzeli jako towarzysza tej drogi i na niego spojrzeli jako właśnie na człowieka, który miał podobne emocje jak my, który zmagał się z pięknymi doświadczeniami, doświadczył wspaniałej obecności Pana Boga. Przez jego ręce działały się wielkie cuda. Bóg sprawiał takie wielkie rzeczy przez Eliasza. Ale Eliasz to jest także człowiek i prorok, który przeżywał trudne chwile i momenty, który przeszedł przez depresję. Kto by sobie mógł pomyśleć, że prorok, który jest powołany przez Pana Boga, może być w depresji. Może się ktoś znajdzie. Może się ktoś w tej sytuacji, w której się znalazł prorok Eliasz, może się ktoś tak czuje. Może w tej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, spowodowanej koronawirusem, ograniczeniem kontaktów z drugim człowiekiem, może się ktoś czuje samotny, ktoś czuje, że jest w takim stanie. A może ktoś ma takie doświadczenie Pana Boga, ten czas jest takim czasem, który doświadczył obecności Pana Boga, zbliżył się do Niego, czuje się jak ten Eliasz, który został powołany przez Pana Boga, przez którego działy się wielkie, wielkie, wielkie rzeczy. Moi drodzy, a zatem kim był prorok Eliasz? Myślę, że kilka faktów historycznych tutaj będzie nam pomocnych. Prorok Eliasz żył w IX wieku przed Chrystusem. Oczywiście może ktoś sobie teraz pomyśleć, tak dawno, czego my się możemy nauczyć od tego proroka, tego człowieka, ale żył w czasach, w którym panował król Achab. I ta informacja wydaje mi się, że jest bardzo istotna, dlatego że król Achab odszedł od prawdziwej wiary w Pana Boga. Wprowadzał wiarę w bożka Baala, czyli popełnił jeden z najbardziej obrzydliwych grzechów, ciężkich grzechów, bałwochwalstwa. Na dodatek wziął za żonę sobie córkę pogańskiego króla. Ta w jakiś taki szczególny sposób, w jakimś takim wielkim oddaniem wprowadzała właśnie kult bożka Baala. Wydaje mi się, że ta informacja jest o tyle istotna, że tutaj możemy także odnieść to do siebie. Odnieść do siebie. Czy przypadkiem w nas, to jest jakieś pytanie, które ja przede wszystkim stawiam, jakoś sobie stawiam to pytanie, ale myślę, że mogę nie postawić tutaj wszystkim tym, którzy słuchają tych rekolekcji. Czy jest w moim życiu jakaś taka przestrzeń, jakieś takie miejsce, którym mogę określić, że jest to ziemia pogańska, w której nie ma Pana Boga. Nie myślę w ogóle o Panu Bogu. Co więcej, czy jest w moim życiu jakieś takie miejsce, w którym ja buduję ołtarz dla bożka Baala, a dziś możemy oczywiście zamiast wpisać słowo Baal, wpisać pieniądz, sukces zawodowy, praca, to może być jakoś pogoń za sukcesem, to mogą być takie rzeczy, które na co dzień korzystamy. To może być telewizja, może być komórka, może być Facebook, może być Instagram. Tyle czasu mi zajmuje, że właściwie nie mam czasu dla Pana Boga. Ale ta ziemia pogańska, wydaje mi się, że to także dziś może być taki stan, który może się rodzić w człowieku, szczególnie kiedy człowiek doświadcza jakichś takich trudnych momentów, chwil, a dzisiaj żyjemy właśnie w takim czasie, gdzie może jakoś łatwiej w to popaść, że ja żyję, się zachowuję tak, jakby Pana Boga nie było, jakby Pan Bóg w ogóle nad tym nie panował. I tu warto sobie zadać pytanie, czy ja, nie wiem, przerażony tymi informacjami dotyczącymi, nie wiem, kwarantanny następnej, tych ograniczenia, tych pewnej wolności, które gdzieś tam ograniczamy sobie dla bezpieczeństwa innych ludzi, czy to nie powoduje we mnie takiego sposobu myślenia, który mówi, ja sobie nie daję rady z tym, jakby Pana Boga w tym nie było, jakby Pan Bóg nie panował nad tym. Nie? I popadam po prostu w takie myślenie bardzo pesymistyczne. To jest ta ziemia pogańska także dzisiaj w nas. To jest ta ziemia pogańska, która gdzieś może nam zagrażać.
Proszę księdza, może powróćmy jeszcze do samego proroka Eliasza. Troszkę może jego historię z jego życia, może jakieś takie ciekawe momenty, które mogły też w pewnym stopniu wpłynąć na niego samego.
Ja myślę, że na pewno jego powołanie, to jest bardzo ciekawa też historia z jego powołaniem. Co ciekawe, w takim stanie, kiedy Izrael odchodzi od Pana Boga, kiedy ten kult bożka Baala się tam gdzieś rozszerza się, Bóg powołuje proroka Eliasza, powołuje go w taki sposób. Mówi, odejdź stąd i idź na miejsce pustynne, tam będziesz pić wodę z potoku i kruki będą cię karmiły. Odejdź stąd. Odejdź stąd. I ta historia, raczej ten scenariusz powołania Eliasza możemy także odnieść do nas, do naszej sytuacji. Kiedy już zastanowiliśmy się nad tym, jaka jest taka ziemia pogańska we mnie, czy faktycznie wpadam w takie stany, jakby Pana Boga nie było. Czy mogą się różne rzeczy w naszym życiu dziać. Może kogoś przytłaczać praca, że ciągle to samo. Może ktoś się czuje w negatywny sposób, czuje się bardzo niedobrze w sytuacji, w której gdzieś tam funkcjonuje. Może kogoś właśnie to wszystko przerastać. Nie? I czasami są takie chwile, takie momenty, kiedy wydaje się, że no, gdzie tu Pan Bóg jest tym wszystkim? No, gdzie tu jest Pan Bóg? Albo ktoś jest w sytuacji, w której się uzależnił się od Facebooka, uzależnił się od Instagrama, uzależnił się od telewizji, od komórki, tak można by było dalej wymieniać. I co Pan Bóg czyni? Mówi, wyjdź z tego, odejdź od tego. Co ciekawe, w duchowości karmelitańskiej, tak odczytują karmelici, to odejście jest interpretowane, zostaw to wszystko, co cię przywiązuje, co cię przywiązało. Można by też to rozszerzyć, to wezwanie, co cię zniewoliło dzisiaj, co spowodowało, że jesteś zniewolony. Ja pamiętam kiedyś kiedy studiowałem pedagogikę na zajęciach mieliśmy temat związany z uzależnieniami. I pamiętam, że jedna moja koleżanka przygotowała taki formularz. W tym formularzu były pytania, które miały właściwie rozpoznać, czy nie jesteśmy uzależnieni. I tu dokładnie chodziło o uzależnienie od telefonu komórkowego. I pamiętam jedno z tych pytań. Pamiętam je do dzisiaj. Jaka jest twoja pierwsza czynność, kiedy wstajesz? Czy nie bierzesz telefonu komórkowego? Czy nie sprawdzasz Facebooka, Instagrama, wiadomości, SMS-a? Co robisz jako pierwszy? Jaka jest twoja czynność? To troszeczkę opisuje sytuację. To może być pewien symptom tego, że może jesteśmy uzależnieni. To może być telewizor. To może być myślenie o pracy. Może być myślenie o czymś innym, co nas po prostu tak mocno zniewala. A co Pan Bóg robi? I mówi Eliaszowi, wyjdź, odejdź. Odejdź od tego, co cię przywiązuje tak mocno, że nie masz czasu dla mnie, że nie stawiasz mnie na pierwszym miejscu. Ja dokładnie pamiętam kiedyś usłyszałem taką, no, taką piękną radę. Nie? Kiedy wstaję rano, to pierwsze to, co robię i to też wielu ludzi robi, bo ja rozmawiam z ludźmi w różnych sytuacjach i też opowiadam mi tą historię. Kiedy wstajesz, otwierasz oczy, zrób znak Krzyża Świętego, niech twoje te pierwsze myśli, które skierujesz po obudzeniu, niech one dotyczą Pana Boga. To jest piękne. No bo to tak jest. Jak ktoś jest zakochany w kimś, to jest może takie piękne porównanie do zakochania. Jak ktoś jest zakochany w kimś, to po prostu o tym człowieku myśli. Cały czas myśli o nim, tak? Jeśli my jesteśmy zafascynowani Panem Bogiem, chcemy, żeby był on dla nas ważny, tym najważniejszy, to chcemy o nim myśleć. I wystarczy krótko powiedzieć, zrobić znak Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że się obudziłem, że żyję, że oddycham. Dziękuję Ci za ten dzień, który mi dajesz. Powierzam Tobie to wszystko, co dziś będę robić, tych wszystkich ludzi, których spotykam. Spraw, żebym tych ludzi nie skrzywdził, nie skrzywdził siebie, nie skrzywdził tych ludzi. I niech to wszystko będzie na Twoją chwałę. I to już zmienia, to już całkowicie zmienia nasz sposób patrzenia. To jest trochę wychodzenia z tej ziemi pogańskiej. Nie? I co jeszcze Pan Bóg robi? To też jest bardzo ciekawe, to też pokazuje nam historia Eliasza. Pan Bóg nie tylko od nas żąda, bo ktoś może pomyśleć, no dobrze, przykazania, jak to wszystko zrealizować, jakiś za Panem Jezusem, jakiś za Panem Bogiem. Dzisiaj w tych czasach, kiedy może jest jakoś trudno nam wszystkim, kiedy wręcz przeciwnie, jest jakiś nacisk taki, nie tylko kulturowy, który mówi, to co jest ewangeliczne, no, niekoniecznie, to jest trudne. Ja czasem, kiedy rozmawiam z młodzieżą, to oni mówią, proszę księdza, to jest takie trudne, no czy warto w ogóle za tym iść, czy warto za tym iść? Oczywiście pierwszym doświadczeniem takim, który powoduje, że warto za tym iść, to jest osobiste doświadczenie Pana Boga. Osobiste doświadczenie Pana Boga, kiedy ja się spotykam z Bogiem, jako osobiście doświadczam, jako Boga żyjącego, tego, którym mogę porozmawiać, mogę się wyżalić, mogę porozmawiać jak z przyjacielem. Ale z drugiej strony Pan Bóg nam daje wiele rzeczy za to. Eliasz, który zdecydował się odejść, czyli opuścić to miejsce, w którym był, był karmiony i pojony przez Boga. I to nie jest tak wcale, że jeśli coś oddamy Panu Bogu, to w zamian nic nie mamy. Mamy wiele, mamy Boga. Mamy tego, który jest Twórcą, który do nas przychodzi, który jest najważniejszy i który daje nam pokój i radość w sercu. Daje nam pokój i radość w sercu.
Jakie cechy możemy właśnie zauważyć u Eliasza?
Myślę, że tych cech jest bardzo, bardzo wiele. Ja może też powołam się na kolejny epizod z życia właśnie Eliasza, po tym jak wysekł potok. A stało się tak dlatego, że Bóg z racji tego, że ci ludzie odeszli od Niego, zsyła suszę. I ktoś może powiedzieć teraz, no ten Bóg jest taki, się tam wkurza i teraz karci tych ludzi. Spróbujmy głębiej zinterpretować ten tekst. Czyli tam, gdzie człowiek odrzuci Boga, czyli postawi na miejscu Pana Boga może innych ludzi, może jakieś pragnienia, które gdzieś tam odrzucają Pana Boga, może jakieś uzależnienie, to wtedy co się pojawia w naszych sercach? Najczęściej pojawia się takie poczucie pustki, takiej suszy, która gdzieś tam jest. Nie? Nawet czasami te rzeczy, które wydają się bardzo ciekawe, które nas pociągają, nie? No, wejść do internetu po prostu i śledzić na Facebooku, śledzić czy po prostu publikować na Facebooku, przepraszam, czy mieć konto na Instagramie, powoduje taki fan, taką radość nas. Nie? Ale czy to jest prawdziwa radość taka? Czy przypadkiem nie... nasze serce, nasze wnętrze nie staje się jak pustynia. Nie wiem, czy drodzy Państwo, mieliście kiedyś takie doświadczenie, takiej pustyni, po prostu nie ma. Czuję się tak, jakby po prostu była pustynia, nie było tam jakoś życia. I dlatego może, możemy to interpretować, że ta susza tam była. Tak? I co Eliasz, co każe Pan Bóg robić Eliaszowi? Idź do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I to jest bardzo ciekawe. Ciekawy epizod, dlatego że Pan Bóg nie każe teraz iść do Izraela, do Achaba jeszcze w tym momencie. On każe iść do poganki. Tu był prowadzony kult Baala, on każe iść do poganki, która miała dobre serce. Miała dobre serce. I tu jest ciekawe. Tu pojawia się właśnie ta cecha, bo mówiliśmy o cechach Eliasza. Po pierwsze, to jest głęboka wiara. On jest posłuszny Panu Bogu i jest głęboka wiara. To, że on go powoła, to jest jedna sprawa, że go powołał w ogóle do czegoś wielkiego. I myślę, że to też jest bardzo ważna gdzieś tam lekcja dla każdego z nas, żeby mieć tą świadomość, że my jesteśmy powołani do wielkich rzeczy. Znaczy, jesteśmy powołani do świętości. No, czy jest coś większego od świętości? Można wiele rzeczy osiągnąć tu na ziemi, można nagrywać rekolekcje, można być na YouTubie, ale czy ta prawdziwa wielkość to jest świętość człowieka. To jest prawdziwa wielkość, świętość się nigdy nie musi reklamować. I on jest wierzy, on zaufał Panu Bogu i wierzy, idzie. Druga taka cecha, która wydaje mi się też bardzo, bardzo ważna, to jest posłuszeństwo Bogu. On nie dyskutuje tu z Bogiem. On po prostu robi to, co Bóg od niego żąda. Jest mu posłuszny. Trudno dziś mówić o posłuszeństwie, nie? Posłuszeństwo nie jest modne dzisiaj, nie? Nie jest modne dziś posłuszeństwo. To zdecydowanie. Posłuszny być Bogu, posłuszny być Ewangelii, temu, co mówił Pan Bóg. posłuszny być natchnieniu Boga. To jest już jakiś taki poziom bardzo trudny, bo trzeba najpierw rozeznać, czy te natchnienia to są boskie we mnie, które się pojawiają, ale być posłusznym.
Księże Łukaszu, jakie cechy możemy zauważyć u Eliasza?
Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, które myślę, że możemy czegoś nauczyć, bo spoglądając z jakiegoś bohatera biblijnego, to w naszym przypadku na Eliasza, na człowieka, który też ma jakieś cechy, czym się charakteryzuje. Myślę, że tą podstawową cechą Eliasza była głęboka wiara w Pana Boga. On musiał po pierwsze zaufać Mu, że ktoś go powołuje do tego, żeby być prorokiem. Ktoś go powołuje, on słyszał jakiś głos, nie wiemy, czy słyszał bezpośredni głos, czy po prostu wewnętrzny głos, który go powołał do tego, żeby zostać prorokiem. To jest też niesamowite. Nie? Tak głęboka wiara i głęboka łączność z Panem Bogiem. Bóg go powołuje. To jest jakby jedna cecha. Druga to posłuszeństwo. I myślę, że to pięknie też pokazuje jakby kolejne losy, które śledzimy na kartach Pisma Świętego dotyczące Eliasza. Nie? Eliasz, kiedy wysycha strumień, z którego Pan Bóg go poił, Pan Bóg mu każe pójść do Sarepty Sydońskiej, do wdowy. I on jest posłuszny. Co ciekawe, Pan Bóg nie każe pójść do Izraela najpierw, tylko każe iść do wdowy, do poganki, która była poganką, żeby tam poszedł. On jest mu posłuszny, on idzie, nie dyskutuje. Jaką jest dzisiaj trudną cechą przecież posłuszeństwo? Żeby być posłuszny Ewangelii, Jezusowi, to co Jezus nam mówi? Nauce Kościoła? Jest to trudne dzisiaj, zdecydowanie trudne. I tam dzieją się niesamowite rzeczy. Kiedy on właśnie idzie do tej wdowy, bo tam ukazuje się moc Pana Boga. Wdowa, która miała ostatnią baryłkę oliwy i garść mąki, która się skarży Eliaszowi, który ją prosi, no to daj mi ten placek do zjedzenia, daj mi tego chleba do zjedzenia. Ona mówi, no ja tu mam ostatnią baryłkę oliwy, mam tu garść mąki, ja to chcę po prostu zużyć, dać mojemu synowi, no zjemy to i pomrzemy, no bo nie ma, coś susza. To się też pokazuje wielkość tej kobiety. Ona mu to daje. Ona dzieli się, mimo tego, że ma tą świadomość, że nie ma dużo. Jednak się dzieli. I wtedy dzieją się też cuda, kiedy człowiek potrafi okazać miłość, potrafi drugiemu człowiekowi okazać miłość, Eliasz tam u niej zostaje i każdego dnia ta baryłka oliwy i ten garść mąki się nie wyczerpuje. Nie wyczerpuje się. Co więcej, po pewnym czasie choruje jej syn i umiera. I prosi wtedy, ta wdowa prosi Eliasza, no poproś twojego Boga, w którego ty wierzysz tak mocno, o uzdrowienie. Eliasz idzie na górę, modli się, prosi Boga. I Pan Bóg wskrzesza tego syna. Ja myślę, że to wydarzenie, kiedy Pan Bóg najpierw posyła Eliasza właśnie do pogan, do poganki, jest dla nas wyzwaniem. Może ktoś jest obok nas, sąsiad, sąsiadka, ktoś z rodziny, z kim się przyjaźnimy, jesteśmy, nie wiem, w pracy, na uczelni, w klasie. Kto nie wierzy w Pana Boga, czy ma inne poglądy niż my? My jesteśmy do tych ludzi posłani. Nie po to, żeby się kłócić, żeby oskarżać się wzajemnie. Nie po to, żeby iść z jakąś przemocą wobec drugiego człowieka. Nie po to. Tylko po to, żeby dzielić się miłością. Dzielić się miłością. A przez to pokazywać wielką moc Pana Boga. Pokazywać swoim życiem, swoim przykładem, że Bóg działa w moim życiu. Że On przychodzi przeze mnie. Ja mogę być przedłużeniem, moje ręce mogą być przedłużeniem miłości Pana Boga. Kiedy widzę, że sąsiedzi są na kwarantannie. Może warto do nich zadzwonić i się zapytać, czy potrzebują zakupów, potrzebują jakiejś rozmowy. Może warto z kimś, z kim jestem w pracy, na uczelni. Może warto mu potowarzyszyć w sytuacji, w której się coś wydarzyło trudnego w jego życiu. Nie sobie pomyśleć, a dobrze mu tak, nie? No bo taki jest wobec mnie, to ja teraz się będę cieszyć z tego powodu, że się takie coś w jego rodzinie czy w jego życiu się po prostu wydarzyło. Nie. Ja chcę tym bardziej poświęcić czas i wysłuchać tego człowieka i dać mu takie wsparcie w takim momencie, kiedy on tego potrzebuje. Nawet jeśli się przez większość czasu, który gdzieś tam spędzali, jakoś nie zgadzaliśmy się. Jesteśmy do tego powołani właśnie, żeby się nie bać, żeby pójść, żeby tam dać dobre świadectwo.
Do tych dwóch cech, które tutaj ksiądz już wymienił, a więc wiara, posłuszeństwo Eliasza, musimy dołożyć jeszcze jedną cechę, zaufanie. To też jest bardzo ważna cecha. Zaufać mimo różnych sytuacji.
Zdecydowanie. Ja myślę, że wiara w ogóle idzie za zaufaniem, idzie bardzo gdzieś tam, są bardzo blisko, idą gdzieś tam w parze. Widzę Państwo, jeśli się wierzy w Pana Boga, bo na pewno w większości jesteśmy tutaj ludźmi wierzącymi. Nie wiem, kto nas ogląda, może ktoś nas niewierzący ogląda. Dobrze by też było, żeby ktoś to może usłyszał. Kiedy wierzymy, czyli podejmujemy ten akt wiary, czy jakiejś takiej decyzji swojej, akt woli, ja wierzę, to po pierwsze idzie za tym też zaufanie. Ja wierzę i ufam, że te słowa, które nam mówi Pan Bóg, że to jest prawda, że za tym warto pójść, że nas nikt nie oszukuje, że to nie jest jakiś po prostu jakiś teatr, że ktoś próbuje mnie oszukać. Że ktoś próbuje mnie oszukać. I może w takim momencie, kiedy mi jest trudno, kiedy ja mam wątpliwości, kiedy ja mam wiele pytań wobec Pana Boga dzisiaj. Dlaczego się tak dzieje? Oglądając, nie wiem, różne trudne sytuacje, które się dzieją, czy na świecie, czy śmierć kogoś bliskiego. To jest może właśnie to zaufanie i powiedzenie, dobrze, jeśli Jezus mi mówi, że z miłością, że jest tym, który daje życie, to może warto Mu zaufać. Powiedzieć, tak, dobrze, ja mogę czuć co innego, bo emocje się w nas rodzą, one są mimowolnie. Ale ja mogę powiedzieć, dobrze, Jezu, Ty zaproponowałeś pewną drogę, Boże, Ty zaproponowałeś mi pewną drogę dojścia do nieba. Co więcej, to nie tylko jest droga, ale relacja z Bogiem. Może warto wejść w tą relację. Może niech te rekolekcje może będą też takim wyzwaniem, takim pytaniem wobec siebie, które gdzieś tam stawiamy. Czy ja faktycznie też ufam mocno Panu Bogu w swoim życiu, w takich trudnych sytuacjach, właśnie w tej sytuacji, w której teraz się znaleźliśmy. I to jest bardzo ważne, także postawy Eliasza, on ufa. On przecież nie, tam, gdzie go Pan Bóg posyła, tam idzie. Tam idzie i ufa Bogu tak całkowicie. Zaufał mu całkowicie, poszedł tam, gdzie go posłał Pan Bóg.
My czasami mamy taki problem. Często mówimy, ja wierzę, ale...
Stawiamy pewne warunki, tak? Bo ja myślę, że w nas się gdzieś tam mogą się takie myśli pojawiać. No wierzę, bo to troszeczkę jest z tym związane, że my dajemy pewny wysiłek też. Wiara jest pewnym wysiłkiem. Ta definicja wiary nam mówi, że to jest łaska Pana Boga, którą otrzymujemy, ale my także chcemy coś dać siebie i dajemy. To jest akt woli naszej. Bo Bóg nas nie zmusza, wiecie, nie wyciąga nas do tego i teraz mówi, musisz wierzyć we mnie.
Proponuje.
On proponuje. Może dlatego, kiedy my wiemy, że to jest pewien wysiłek, który musimy włożyć. To może potem się rodzi takie myślenie, no ale dobra, ja tobie powierzę, zaufam,
Panie Boże,
ale tak,
właśnie.
Ale, a Pan Bóg nam co na to odpowiada? Pójdzie za mną, twoje serce będzie wypełnione pokojem i radością, którą ja daję. Takim wewnętrznym spokojem, nawet kiedy cierpimy, kiedy jest trudno nam. Pan Bóg nam nie obiecał nigdzie na kartach Pisma Świętego, że będzie wspaniali i pięknie, że będziemy zawsze będziemy po prostu w takiej sytuacji, że nam nic nie będzie zagrażało. Nie. Nie, tego nam nie obiecał. Nigdzie tego nie znajdziemy. Wręcz przeciwnie, mówi, kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. I to jest ważne. Panie Stanisławie, ja chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej z takich cech, która gdzieś tam charakteryzowała Eliasza. To jest odwaga. Po tym, jak stał się cud tam u tej wdowy, gdzie był. Bóg wysyła go do Achaba, do tego króla, nie? Który wprowadzał właśnie ten kult Baala. Upomnij go. Zgromadź wszystkich proroków na górze Karmel, proroków Baala. 450 się gromadzi na tej górze proroków Baala. A ja tam zadziałam wielkie cuda. On idzie z odwagą, z tą świadomością, że może mu grozić śmierć. Że po prostu mogą go zabić. On jeden, 450 proroków Baala, a on ma pokazać, że Bóg jest Bóg Izraela. Jahwe jest tym prawdziwym Bogiem, że ten Baal to są tylko jakieś wymysły. No idzie. I to jest odwaga. Ja często, kiedy rozmawiam z ludźmi, czy ludzie, którzy przychodzą i proszą też o jakąś rozmowę, to też często się z tym spotykałem, że mówią, proszę księdza, jestem w takim środowisku, pracuję. Tam jakoś trudno świadczyć od Panu Bogu. Nie wiem, jestem w jakiejś firmie informatycznej, pracuję w branży IT, czy jestem na uczelni po prostu. Te wszystkie jakoś przyznanie się do wiary, czy do tych wartości nie jest dziś łatwe. I ja wielu takich ludzi spotykam. Ja myślę, że młodzi też to, myślę, że to też jakoś doświadczają. Ja niedawno w sumie studiowałem, skończyłem studia mitologiczne, ale pedagogikę i studiowałem z młodymi ludźmi. I też miałem często takie poczucie, że to wcale nie jest takie proste. Szczególnie dla tych młodych ludzi, żeby jakoś powiedzieć, że się jest człowiekiem wierzącym, że to jest dla mnie bardzo ważne. Oczywiście są ludzie, którzy to robią i dobrze, mają taką wewnętrzną odwagę. A on jednak idzie z odwagą i mówi Achabowi, zgromadź naród cały na górze Karmel i zrobimy test. Przetestujemy, kto jest prawdziwym Bogiem. Składamy ofiarę. I każe, Eliasz każe się modlić prorokom Baala. Niech się modlą do tego bożka, żeby sprowadził ogień i strawił tą ofiarę. Modlą się przez cały dzień. Biczują się. Próbują jakimiś magicznymi sztuczkami po prostu sprowadzić działanie tego fałszywego, tego prawdziwego, czyli myślę tutaj fałszywego Boga. Nic się nie dzieje. I to jest czasem takie doświadczenie, ja to też doświadczam w takiej sytuacji, kiedy ludzie przychodzą po nawróceniu już. Kiedy mówią, proszę księdza, ja pokładałem cały czas ufność, nie wiem, w tym, żeby wszystko mieć. Wszystko temu podporządkowałem w życiu. Przyszedł jakiś krach, nie wiem, na giełdzie. Coś się wydarzyło, pojawiła się jakaś śmierć i te pieniądze, to co ten człowiek miał czy zdobył, nie. Tam nie było tego ognia, który by spowodował, że ten człowiek jest w stanie przejść przez takie trudne momenty w życiu. Potem Eliasz się modli i Bóg strawił tą ofiarę, zesłał ogień z nieba. Odwaga. Eliasz poszedł, skonfrontował się z prorokami Baala. Potem wszystkich wytracił. Bardzo ciekawy wydaje mi się też moment, kiedy to się tam działo na tej górze Karmel, był taki, kiedy Eliasz się modlił, on zgromadził, mówi, przyjdźcie do mnie, ten naród, który tam był. Ja będę w waszym imieniu prosić Pana Boga, w waszym imieniu będę prosić. Oni zobaczyli, co się stało, uwierzyli, tak, to jest prawdziwy Bóg, od którego myśmy odeszli. To jest prawdziwy Bóg, od którego myśmy odeszli. Drodzy Państwo, ile jest takich momentów, kiedy doświadczamy, czy spotykamy się, konfrontujemy się z ludźmi, którzy doświadczyli w obecności Pana Boga w jakiś taki szczególny sposób. Nawet myślę, że wielu z nas nie trzeba jakoś szczególnie przekonywać, ile razy doświadczyliśmy takiej namacalnej obecności Pana Boga, namacalnej obecności Pana Boga w naszym życiu. Jakieś cuda. Cuda się ciągle dzieją. Trzeba mieć otwarte, szeroko oczy, żeby to dostrzec. I tak się dzieje po prostu. Miał taką głęboką odwagę. Potem wytracił bezkompromisowo, radykalnie wytracił tych wszystkich proroków Baala. Taki był Eliasz.
Księże Łukaszu, serdecznie dziękujemy za ten pierwszy dzień rekolekcji i zapraszamy na jutro.
Na jutro.
Zdradzimy temat, jaki jutro będzie temat.
Oczywiście dalej się będziemy przyglądać Eliaszowi, bo on idzie razem z nami na tej drodze. Myśmy go zaprosili. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy, bo ja chciałbym jutro jakby podjąć temat, który jest dla mnie osobiście trudny. Jest bardzo taki dotykający bardzo trudnych emocji, uczuć. Bo będziemy mówić o kryzysach, będziemy mówić o depresji. A dlaczego będzie nam Eliasz towarzyszyć?
Właśnie.
Dlaczego, że po tym wydarzeniu na górze Karmel, przez jego ręce Bóg zesłał ogień, modlił się. Eliasz nie wyszedł. Jestem mistrzem tutaj, jestem prorokiem.
Wręcz przeciwnie.
Wręcz przeciwnie. A co się takiego wydarzyło, to zapraszamy na jutro.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy.
Z Państwem.
Ja się uśmiecham szeroko dla tych wszystkich, którzy...
A ja pomacham.
A Pan Stanisław pomacha. Zapraszamy.
Zapraszamy.
Niech Cię nie zabraknie jutro, bo bardzo ciekawie będzie. Obiecuję.
I zaproście też innych.
I zaproście innych.